Szkoła na antenie radia Bayer FM.
Szanowni Państwo, miesiąc temu w naszej audycji poruszyliśmy sprawę związaną ze specyficznym regulaminem obowiązującym w szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Koszykowej. Ze słuchowiska dowiedzieliśmy się, że pan dyrektor Jan Ciborowski uwięził wścibskiego i odważnego dziennikarza śledczego Antoniego Śmigłego. Pan dziennikarz spędził w szkolnych lochach kilka dni. Sprawa ma swój finał w sądzie, w którym dzisiaj się znajdujemy. Zapraszamy do słuchania.
Wysoki sądzie, jako osoba odpowiedzialna za spokój i porządek w szkole podstawowej numer 1, nie mogłem dopuścić, aby jakiś intruz buszował po szkolnych korytarzach i zagrażał uczniom.
W związku z tym postanowił pan do końca życia trzymać pana Antoniego Śmigłego w podziemnych lochach?
Ależ wysoki sądzie, to jakieś nieporozumienie. Miałem zamiar na drugi dzień wypuścić gagatka.
W takim razie, dlaczego dopiero po tygodniu pan Śmigły wyszedł z podziemi?
Ach, tak wygląda praca dyrektora. Tyle spraw na głowie. Ciągle jacyś interesanci, uczniowie, rodzice, dokumenty. Wizyta pana prezydenta Andrukiewicza, zaraz potem pana wiceprezydenta Urbańskiego. Urwanie głowy! I mimo szczerych chęci, po prostu zapomniałem o dziennikarzynie.
Co pan na to, panie Śmigły?
Ja przeżyłem przygodę życia. Ja chcę tam wrócić. Ja chcę do mamy. Tam było tak pięknie.
Pan bredzi czy śni na jawie?
Nie proszę wysokiego sądu. Nie śnię, tylko pragnę przygody. Tej albo podobnej, która miała miejsce daleko, daleko w głębi ziemi. Proszę posłuchać. Byłem zdruzgotany faktem, że zostałem zamknięty w lochu. Nie irytowało mnie to, że jest tam ciemno, a do celi co jakiś czas wpadał szczur. Ale to, że tak łatwo dałem się podejść sprytnemu dyrektorowi. Z tej rozpaczy, już tego samego dnia, tak mi się zdaje, bo ciemno było jak w grobowcu, a telefon mój się rozładował. Zacząłem bić głową w mur. Dosłownie. Uderzałem raz po raz, ale o dziwo głowa mnie nie bolała. Już po około 10 uderzeniach poczułem, jak ściana się rozmiękcza. Staje się lepka, potem galaretowata, o zapachu lawendy, a na końcu zupełnie wodnista. Zapach lawendy był tak bardzo kuszący, że w tę wodę wszedłem. Nie bałem się, bo jestem świetnym pływakiem, o czym świadczą moje atletyczne ramiona i odpowiednia muskulatura. To tak na marginesie.
Do rzeczy, panie dziennikarzu.
Ja tutaj jestem sędzią, proszę się nie zapominać. Słuchamy dalej, panie Śmigły.
Nagle z ciemnego, zaszczurzonego lochu przeszedłem do jasności, do korytarza, którego podłoga falowała. Była trochę lepka i wyglądała jak galaretka owocowa. Schyliłem się, żeby skorzystać. I owszem, była o smaku truskawkowym, moim ulubionym. Po chwili pomyślałem o galaretce agrestowej i natychmiast smak zrobił się agrestowy. Moja pierwsza myśl była taka, że trafiłem do krainy, gdzie spełnia się każda moja zachcianka. Szedłem dalej. Zacząłem się niepokoić. Ile jeszcze będę szedł po tej galaretce? A co, jeśli stanę się taką galaretką? A co, jeśli to nie żadna galaretka, ale moja chora wyobraźnia? Na szczęście ocucił mnie głos. Jestem tutaj. Okej, pomyślałem, tylko że ciebie tutaj nie ma. Coś do mnie mówi, ale tego czegoś nie ma. Słowa się powtórzyły. Jestem tutaj. Spojrzałem w lewo, w prawo i nic. Na policzku poczułem delikatny dotyk. Pajęczyna? Nie, to było skrzydło motyla. Siedział na moim ramieniu, uśmiechał się i mienił wszystkimi kolorami świata. Ale ja tych kolorów nie znałem. Niby znałem, czułem je, a jednak one nie były w mojej rzeczywistości. Jestem tutaj, aby dodać ci odwagi i ciebie bronić. Nie zawsze będziesz mnie widział, ale ja zawsze będę przy tobie, powiedział motyl. Motylku, jesteś za mały, aby mnie bronić. Chyba to nie ja mam jakieś przewidzenia, a ty, powiedziałem rozbawiony jego słowami. A czy będąc w loku, w ciemności, czułeś się bezradny? Spytał. Cóż było robić? Musiałem przyznać, że tak w istocie było. A on powiedział coś, co sprawiło, że już nigdy od tamtej pory nie czułem się opuszczony.
Co to było?
Wysoki sądzie. Powiedział, że świat, w którym się znalazłem, jest tylko dlatego taki jasny, smaczny i pozytywny, ponieważ on jest przy mnie, ponieważ ja uwierzyłem w jego motyla istnienie. I miał rację. Czułem, jakby jakiś ciężar ze mnie opadł, a cała moja złość na dyrektora uleciała. Myślę, że zostałem uwolniony.
I co? I wrócił pan do lochu i tyle? Dzieci nada i jakaś maskarada.
Nic z tych rzeczy. Historia dopiero się zaczyna. Ale ja już nie mam siły. Za duże emocje. Proszę narratora, aby opowiedział, co się wydarzyło później.
Dziękuję za udzielenie mi głosu. Później było tak, że pan Antoni przylepił się do podłoża i stracił buty. Ale gdy tylko stanął boso na galaretkę, mógł kroczyć śmiało i szybko. Przyjacielski motyl przyfrunął z boku pana Antoniego i dmuchnął lekko w jego ciało, co wystarczyło, aby pan Śmigły przeniknął przez ścianę do dziecięcego pokoju. W pomieszczeniu znajdował się siedmioletni chłopczyk. Bawił się klockami, ale był bardzo smutny. Pan Śmigły usiadł na dywanie i zaczął bawić się z chłopcem. Samochodzikami. Zabawa była przednia. Wyścigi, światła uliczne, parking. To wszystko razem wymyślili i było wesoło. Chłopczyk powiedział, że nigdy nie miał takiego fajnego przyjaciela i że jego tata się z nim nie bawi. Wtedy pan dziennikarz przeniknął przez ścianę i znalazł się w pokoju gościnnym razem z rodzicami Malca. Chciał z nimi porozmawiać o samotności ich syna, ale oni go nie widzieli i nie słyszeli. Ojciec siedział w telefonie, a matka oglądała serial telewizyjny. Nic na nich nie działało, a gdy ich syn przyszedł z prośbą o poczytanie książki, ojciec powiedział: siedź i się baw, masz wszystko i jeszcze nam zawracasz głowę, wracaj do siebie. Chłopczyk wrócił ze łzami w oczach i wtedy pan Śmigły siłą całej swojej woli przewrócił telewizor, a telefon wyrzucił przez okno. To było niesamowite. Rodzice niemal poskradali zmysły. Nawzajem się oskarżali, krzyczeli, a gdy opadli z sił, zapanowała cisza. I tylko cichutkie łakanie ich syna dało się usłyszeć z pokoju. Wtedy pękło im serce. Zrozumieli swój błąd. Poszli do syna i powiedzieli: Antosiu, już nie płacz, poczytamy ci i już zawsze będziemy przy tobie. Pan Śmigły stał obok rodziny, ale chłopczyk już go nie widział. Za to na ramieniu chłopca siedział znajomy motyl. I to cała historia.
Czy słusznie się domyślam, że to pan był tym dzieckiem?
To ja, wysoki sądzie. Pamiętam ten pierwszy raz, gdy rodzice po wielkiej kłótni przyszli do mnie i od tamtej pory zawsze mnie wspierali. Pamiętam jakąś dziwną siłę, którą dostałem, i radość. Byłem szczęśliwy.
Piękna historia, nie ma co. Banialuki i tyle. chcecie, to wierzcie. Ja wam tylko powiem, że gdyby nie lochy mojej szkoły, to nie usłyszelibyśmy pięknej opowiastki. Więc myślę, że nie ma sprawy. Możemy wracać do domu.
Panie dyrektorze, pan się zapomina. Tutaj rządzę ja. Ta historia daje wiele do myślenia. Dla rodziców, dla pana Antoniego i nawet dla pana, panie dyrektorze.
To jedna z wielu historii, które przeżył dziennikarz śledczy Antoni Śmigły. Być może za jakiś czas nastąpi ciąg dalszy. Tymczasem porozmawiajmy na temat opowiedzianej sytuacji. Franciszku, jaki był główny powód smutku małego Antosia?
Głównym powodem jego smutku, przynajmniej moim zdaniem, było to, że jego rodzice nie troszczyli się o niego, nie bawili się z nim, odrzucali go. Siedzieli tylko w telefonie, w telewizorze i w ogóle się nim nie zajmowali.
Franciszku, czy w związku z tym myślisz, że taka postawa rodziców, ale też smutek wynikający z takiego traktowania swoich dzieci może mieć wpływ na przyszłość takiego człowieka młodego?
No oczywiście, bo jeżeli będzie tak cały czas i rodzice się jednak nie zmienią, no to ten człowiek, który został właśnie tak traktowany, kiedyś może być po prostu zamknięty w sobie, nie wyjdzie nigdy do ludzi, ani z nimi nie porozmawia.
Bardzo ładnie mówisz, mądrze. Myślę, że z jednej strony specjaliści, ale też zdrowy rozsądek podpowiada nam, jak bardzo ważne jest wychowanie mądre już w pierwszych latach życia.
Stasiu, co mogą zrobić rodzice, aby pomóc dziecku, które jest smutne?
Na pewno pobawić się z nim, poczytać mu, spędzić z nim czas. Nie warto siedzieć w komórce, oczywiście sam nie jestem lepszy, też siedzę w komórce, ale lepiej jednak pobyć z dzieckiem i no, poświęcić mu ten czas.
Chcę tu się odnieść do Stasia, że imponuje mi to właśnie pokorne podejście, że potrafi powiedzieć, że też czasami nie tak coś robi, a to jest też podstawa do tego, żeby zobaczyć, co mogę w sobie polepszyć, udoskonalić. Super, Stasiu, dziękuję. Gabrysiu, czy jeszcze masz jakieś... Abi, czy masz jakieś pytania?
Tak, oczywiście. Uwaga. Gabrysiu, co sprawia, że czasem jesteś smutna?
Ja rzadko jestem smutna, ale jeżeli coś mi się nie udaje, jeżeli... Nie wiem, jeżeli właśnie... Nie wiem.
Kochanie, no rozumiem, cieszę się, że to jest rzadki stan u ciebie, ale mam pytanie też tak z ciekawości, czy te smutne chwile wynikają na przykład z sytuacji szkolnych, czy na przykład pogodowych, a może czasem boli głowa? No, jeśli możesz nam coś więcej powiedzieć, to proszę.
Nie wiem, na pewno no nie... Nie wiem, jak to powiedzieć. Może... Nie wiem, coś mi się nie udaje. Ale też zawsze, jeżeli nawet mi coś się nie udaje, to sobie myślę, że na pewno mogę to zrobić jeszcze raz i będzie lepiej.
Świetnie. Świetne jest to, co mówisz. Też mądre. To jest to właśnie, że się nie poddaje. Smutek jest naturalnym stanem, wszystkie emocje są dobre, ale co my z nimi zrobimy? Na co je przekujemy? Czy wyciągniemy wnioski? Czy też pogoda nas nie pokona na przykład? Czy nie damy się złym nastrojem? To jest bardzo fajne. Dziękuję, kochanie.
Dobrze, mam jeszcze pytanie do pani Kasi. Pani Kasiu, co robić, kiedy dziecko daje w kość?
Powiem wam, że przyszedł mi żart i zastanawiałam się, czy go powiedzieć, czy nie, ale chyba powiem, wystawić dziecko za drzwi i zmień zamki. Taki czarny humor, nie wiem, czy on jest na miejscu, być może nie, bo to jest szkoła na antenie. Natomiast tutaj w trakcie wypowiedzi moich współtowarzyszy przyszła mi do głowy taka myśl, że co robić? Wzbudzić w sobie pokorę, dać sobie możliwość do popełniania błędów po to, że jeżeli ktoś nam zwróci uwagę, żebyśmy zobaczyli te błędy w podejściu do swoich dzieci, po to, żebyśmy mogli na przykład też obserwować innych i zachwycić się, jak można traktować dzieci. Jeśli to są mądre zachowania, to je biorę do siebie. A też jest taka fajna metoda, wydaje mi się, że może być skuteczna, kiedy jesteśmy zmęczeni i zszarzali rzeczywistością, udręczeni płaczem dziecka. Można zrobić filmik, nagrać swoje dziecko, zrobić zdjęcia i po prostu co jakiś czas obejrzeć. Wtedy patrzymy na to innym okiem. Widzimy to dziecko inaczej trochę. Dobrze jest z kimś obejrzeć te zdjęcia, żeby ktoś nam powiedział, ale masz piękne dziecko, jakie wspaniałe, mądre. Zobaczyć innymi oczyma, wzbudzić w sobie na nowo miłość i radość z bycia razem, ponieważ czasami naprawdę jest trudno i te chwile takie przytłaczające sprawiają, że możemy pewnych rzeczy nie uchwycić. Czasami myślimy też, że chcemy, żeby dziecko już było duże, samodzielne i tak marzymy o tej przyszłości, że nie widzimy tego, co teraz. Tutaj też chciałabym, żeby moi uczniowie powiedzieli na przykład, jakie widzą zachowania niepokojące na ulicach. No na przykład, czy zauważacie rodziców, którzy wychodzą na spacer i zachowują się niewłaściwie. Staś podnosi rączkę, proszę.
Też często widzę, jak na przykład ludzie z dzieckiem wychodzą i rodzice w telefonie siedzą, a dziecko robi, co mu się żywnie podoba. A czasami może dojść do tego, że rodzic będzie siedział w telefonie, a dziecko wejdzie na ulicę i przez przypadek potrąci je auto.
Zgodzę się właśnie tutaj z Staśkiem, nie tylko właśnie o auto, ale chodzi też o to, że jeśli mama, w ogóle rodzic będzie patrzył, opiekun będzie patrzył w telefon, nie będzie zerkał na dziecko, to oprócz właśnie tego samochodu, to może ktoś go porwać. Wiadomo, to też różnie bywa, są różni ludzie, więc, ale tak, to się zgodzę z tobą, Stasiek.
Ja też nieraz widziałam takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, ktoś rozmawiał przez telefon, dziecko, nie wiem, gdzieś wjechało, coś sobie zrobiło.
No moim zdaniem więcej jednak jest tych ludzi dobrych niż tych złych, moim zdaniem. Jestem zawsze na takie sytuacje stawiony pozytywnie, że jednak to się kiedyś polepszy. I moim zdaniem jest więcej takich ludzi, którzy no, kochają swoje dzieci i się nimi opiekują. To tyle, co mam do powiedzenia.
Dziękuję serdecznie. Teraz myślę, że przyszedł czas na podsumowanie, a tym podsumowaniem będą pozdrowienia. Ja od razu zacznę, pozwolę sobie na to. Mianowicie pozdrawiam wszystkich rodziców. Życzę Wam powodzenia, dużo sił, wytrwałości i radości na każdy dzień.
Ja chciałbym pozdrowić moich rodziców i moją rodzinę. I też panią od angielskiego, panią od przyrody, matematyki, języka polskiego i języka niemieckiego.
Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić moich rodziców, dziadków i całą moją rodzinę, wszystkich nauczycieli, kolegów z klasy i oczywiście koleżanki i moich kolegów z koszykówki i samego trenera.
Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, moich dwóch braci, moją całą rodzinę. Chciałabym też pozdrowić moją panie, moje dwie panie z angielskiego, z dodatkowego i z szkolnego. Wszystkie panie, które mnie uczą w szkole, ale tak też poza szkołą. No i właśnie jak pani Kasia, życzę wszystkim rodzicom powodzenia w wychowaniu dzieci i żeby wszyscy, i żeby kochali swoje dzieci i patrzyli na nich z i patrzyli, że właśnie jak pani mówi, patrzyli jak dorastają i żeby, no i po prostu żeby kochać.
Ja też pozdrawiam całą swoją rodzinę i wszystkich nauczycieli, którzy mnie uczą i koleżanki.
Szkoła na antenie radia Bayer FM.